I 16.30 wracamy do programu specjalnego w Radiu Wnet. Mamy połączenie z kolejnym gościem, generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Prigożyn wbija nóż w plecy Putina. Co wiemy o buncie wagnerowców? Jak wyglądają ich posunięcia? Jak daleko udało im się zajść?
Szanowni Państwo, wiemy tyle na temat działania wagnerowców, ile nam media przekazują, dlatego że to jest wydarzenie, które miało miejsce wczoraj, przedwczoraj, które zostało zapoczątkowane. Dzisiaj za wcześnie już o tym mówić, jakim sukcesem będą to działania dla Prigożyna, jak się one skończą, Prigożyna, przepraszam, jak one się skończą, a jaki sposób to wykorzystają Ukraińcy. Sądzę, że kilka dni pokaże rozwiązanie tej sytuacji, czy przebieg tej sytuacji, zwłaszcza, że media podają informacje o tym, o rajdzie w zasadzie wagnerowców w kierunku Moskwy. Też media pokazują w jaki sposób zaniepokojenie na ulicach moskiewskich. No, jeżeli praktycznie wojsk i słabe siły wewnętrzne w Moskwie są rokowane, to wagnerowcy faktycznie mogą dojechać do tego celu, jaki zapowiadają objęcie czy przejęcie urzędów Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej.
A co z obozem czeczeńskim, żołnierzami Ramzana Kadyrowa? Na razie on opowiedział się w sposób jednoznaczny po stronie Władimira Putina, ale część komentatorów uważa, że jeżeli chodziło o takie dwie osoby, które ewentualnie mogłyby zastąpić Władimira Putina, to po pierwsze właśnie szef wagnerowców Prigożyn, a po drugie to Ramzan Kadyrow.
Pierwsza sprawa o sile militarnej. Wagnerowcy liczą w tej chwili, posiadają zgrupowania w granicach 25 tysięcy. Mieliśmy informację, że Kadyrow posiada swoje wojska w ilości 20 tysięcy, a więc potencjał jest równy, ale sądzę, że wojska Prigożyna są bardziej lepiej zorganizowane, wyposażone, a przede wszystkim mają niesamowite doświadczenia i nie sądzę, że dojdzie do starć między nimi. A jeżeli chodzi o pytanie, czy wręcz odpowiedź, kto przejmie władzę po Putinie, jeżeli by takie wydarzenie miało miejsce. Prigożyn wręcz mówi o tym, że chce zastąpić ministra Szojgu i wypędzić, czy odsunąć od stanowiska szefa sztabu generalnego Sił Federacji Rosyjskiej. Natomiast myślę, że Kadyrow jest zbyt słabym politykiem i ma zbyt słabe zaplecze, zwłaszcza w Rosji, aby mógł zostać następcą Putina. Ja sądzę, że jakie są, takie są elity rosyjskie, które są skupione wokół Putina, nie dopuszczą do tego, żeby Czeczen zasiadł na stolcu Rosji.
Żeby Czeczen nie, a co z Prigożynem? Jakie są jego ambicje polityczne? No bo wcześniej to wiadomo, to były zmiany na tych wysokich stanowiskach w Ministerstwie Obrony, a dzisiaj to już jest wprost atak na Władimira Putina.
No myślę, że jednak jest za słaby, aby zagrozić Putinowi, póki co, nawet jeżeli Putin odejdzie, bo go być może widzi jakąś słabość, o czym my nie wiemy, ale środowisko wokół Putina, które było i skupione jest, było raczej nastawione na prowadzenie wojny z Ukrainą, popierało Putina i to, co się działo wokół. Ja sądzę, że dzisiaj te wojska Prigożyna, a więc wagnerowcy są zbyt słabe, żeby dokonać rebelii przewrotu. Chyba że, tak jak często powtarzam, a są symptomy, że Rosja jest bardzo słabo źle zorganizowanym państwem i słabo zarządzanym. Zresztą przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie, przed 24 lutego, wielokrotnie to powtarzałem w swoich komentarzach dla mediów, że ta wojna pokaże, jak Rosja jest silnym krajem. Okazało się, a przede wszystkim wydarzenia w okolicy czy w obszarze Kijowa w ubiegłym roku, w obwodzie charkowskim, gdzie rosyjskie wojska zostały pobite, wycofane, a następnie ukraińska kontrofensywa latem pokazały jednak, że Rosja jest krajem militarnie w pewnym sensie wyczerpanym, mimo wielkich zasobów. I te zapowiedzi polityków rosyjskich z ubiegłego roku, które zapowiadały odtworzenie potencjału militarnego poprzez modernizację i produkcję, chyba nie osiągnęły zakładanych celów, co daje wielką szansę Ukraińcom.
No właśnie, to teraz przejdźmy na moment do Ukrainy. Jaka powinna być reakcja? Czy teraz wzmocnione szybkie uderzenie, czy cierpliwe cierpliwość i poczekanie na to, jak rozwinie się sytuacja?
Panie redaktor, szanowni państwo, ja słucham komentarzy od kilku dni i głosów doradczych, co Ukraińcy powinni uczynić na froncie. Jednak trzeba sobie zdać sprawę, że my nie znamy ani planów. Przede wszystkim do końca nie jest nam jasny cel polityczny, ani strategia wojskowa Ukrainy, chociaż się można z niej doceniać. Do tej strategii można się domyślać, bo przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cel polityczny władz ukraińskich się nie zmienił. Chcą odzyskać po prostu utracone terytoria Donbasu. A strategia wojskowa, która dzisiaj czy jest realizowana, a kilkakrotnie to powtarzałem, polega na wykonaniu uderzeń na styku dwóch obwodów donieckiego i zaporowskiego na silną obronę rosyjską w kierunku Morza Azowskiego. I w moim przekonaniu zamiar był słuszny, ale jak zostały opracowane plany i przygotowane wojska do jego realizacji, no to sądzę, że do końca nie wiemy, ale możemy się domyślać z niskiego tempa natarcia, że nie do końca wszystko zostało przygotowane na właściwym poziomie. Być może też to spowodowane było presją Zachodu, jak również i polityków europejskich, chyba i Stanów Zjednoczonych, aby jak najszybciej rozpocząć kontrofensywę ukraińską przeciwko rosyjskim. I widzimy, że impet ukraińskiej kontrofensywy osłabł na froncie, który ma 150 kilometrów na Zaporożu w rejonie Bachmutu. I świadczy o tym, że rosyjska obrona jest bardzo dobrze zorganizowana i rosyjskie wojska są dobrze przygotowane do prowadzenia działań obronnych. I trzeba też pamiętać o tym, że zgodnie z doktryną wojenną Rosji, przygotowując obszary do obrony, przede wszystkim na styku z wojskami stroną przeciwną jest tak zwana taktyczna strefa obrony, która zgodnie z tą doktryną, jak wspomniałem, ma prawdopodobnie głębokość od 20 do 30 kilometrów, a może mieć i więcej. I ta obrona, jak widzimy, nie została przełamana, bo nie sądzę, nie mamy takich informacji, żeby nawet Ukraińcy odzyskali czy wykonali uderzenie w głąb obrony rosyjskiej do 20 kilometrów. Takiej informacji nie ma i chyba to się nie udało. W związku z tym strona ukraińska nie odniosła znacznych sukcesów wbrew naszym nadziejom, a jako taką nadzieję miałem. Natomiast jeszcze wrócę przed chwilą, to się dzieje w obszarze Rostowa nad Donem. To znaczy, że kiedy Ukraińcy podjęli decyzję, tak mi się wydaje, żeby uderzyć w kierunku Morza Azowskiego, odciąć w ten sposób Półwysep Krymski, to w tym miejscu, a więc na kierunku Rostowa nad Donem, nie ma silnych wojsk. Mimo że tam jest dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, to widzimy o tym, że wycofujący się Wagnerowcy bez żadnych problemów praktycznie opanowali miasto, a to jest duże miasto, stamtąd wykonują manewry. W związku z tym należy przypuszczać, że na wschód od granicy ukraińskiej, a więc tej utraconej w 2014 roku, nie ma znacznych sił. Pytanie tylko jeszcze jest, jakie siły mogą być w obwodzie białogorodzkim. I biorąc to pod uwagę, co się dzieje w tej chwili na linii frontu, kontrofensywa ukraińska została praktycznie w moim przekonaniu zatrzymana, mimo że wiceminister narodowy zapewnia, że to tylko chwilowy postój. Da szansę Ukraińcom na wykorzystanie tej sytuacji, która ma miejsce w tej chwili nad Donem, praktycznie w Rostowie i w tym obwodzie rostowskim. I tutaj, kiedy mówimy o tym, jak niektórzy mówią, błyskawiczne uderzenie, to nie da się tak błyskawicznego uderzenia przygotować z dużą masą wojsk, jeżeli chodzi o wykonanie kolejnych kroków o charakterze ofensywnym. Myślę, że po tej w pewnym sensie niepowodzenia kontrofensywy ukraińskiej. Dowódcy wstrzymali natarcie, aby nie wyczerpywać swoich wojsk i być może przygotowują nowe działania. I te wydarzenia w Rosji, które mają miejsce, na pewno będą angażować część rosyjskich wojsk przeciwko Wagnerowcom, co daje szansę Ukraińcom i przede wszystkim w czasie na przygotowanie nowych planów, nowej strategii i przeorganizowania i przegrupowania swoich wojsk. Z mojego punktu widzenia Ukraińcy teraz powinni zmienić, ale to potrzebują kilku tygodni, kierunek uderzenia zasadniczego, głównego uderzenia. Być może powinni się pokusić o uderzenie z kierunku Charkowa, z kierunku Charków tutaj, Doniecki, a więc uderzenie w skrzydło żeby miało miejsce charakter operacyjny, ale nie na takim szerokim froncie jak do tej pory 150 kilometrów. A więc tutaj też Ukraińcy chyba popełnili błąd, kiedy wybrali 3-4 kierunku przełamania w jednym czasie, a więc musieli byli zmuszeni do tego, przyjmując taką strategię, do rozśrodkowania swoich wojsk, w związku z tym potencjał uderzeniowy na tych kierunkach nie był znaczny i nie dał szans przełamania rosyjskiej obrony. Ukraińcy muszą wrócić trochę do historii i przypomnieć sobie, na czym przełamanie polega. Uważam, że Ukraińscy generałowie, którzy znają strategię rosyjską, wiedzą o tym doskonale, ale też politycy muszą ich zrozumieć, bo sądzę, że wiceprezydent Zełenski wymusił decyzję na generałach ukraińskich uderzenia czołowo na styku tych dwóch województw, aby jak najszybciej odzyskać bardzo bogaty obwód Donbasu, a więc całą ziemię, obszar Donbasu, aby mieć później możliwości wyzwolenia tego do końca. Widzimy, że często strategia, która wynika z celów politycznych, jeżeli środki do realizacji tej strategii są niewielkie, czy może nie są wystarczające, to politycy jednak powinni słuchać generałów.
To jeszcze na moment zajrzyjmy na Białoruś. Swiatłana Cichanowska, tutaj zacytuję jej słowa. Dziś stworzyłam dowództwo operacyjne, to jest świeża informacja, dziś stworzyłam dowództwo operacyjne i mianowałam jego szefem Waleria Sachaszyna. Zapraszam przedstawicieli struktur demokratycznych, pułku Kalinowskiego, a także białoruskich ochotników do przyłączenia się do naszej inicjatywy. To jest taki apel Swiatłany Cichanowskiej, która zwróciła się do białoruskich sił bezpieczeństwa z prośbą o wypędzenie wojsk rosyjskich z Białorusi. Na ile faktycznie jest tak, że ten konflikt, czy Putin, czy Prigożyn będzie próbował wciągnąć białoruską armię w swój konflikt wewnętrzny?
Pani redaktor, z mojego punktu widzenia szansa dla Białorusi jest wtedy wyjścia spod czy panowania, czy nadzoru przez Rosję, kiedy Putin, czy może inaczej, kiedy rozpocznie się w jakiś sposób, może nie tyle wojna domowa w Rosji, co zamieszki o wielkim rozmiarze, gdzie władza polityczna Federacji Rosyjskiej będzie się musiała skupić na polityce wewnętrznej. W związku z tym Łukaszenka zostanie samotny. I tutaj też Łukaszenka może zacząć wykonywać kroki. Znamy go z wielkich manewrów politycznych w zakresie przetrwania swojej. Natomiast jeżeli wojska, czy w ogóle, tak jak mówię, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są bardzo słabe i w większości są zaangażowane na Ukrainie, a trzeba pamiętać o tym, jak ostatnie wiadomości pokazują, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie stanowią liczebność około 370, a może i do 400 tysięcy. To znaczy, że Federacja Rosyjska, pozostałe wojska, jeżeli ma rozproszone po całym terytorium i nie będą mogły działać przeciwko Białorusi. Natomiast jest pytanie, na ile generałowie białoruscy, przede wszystkim generałowie białoruscy, a przecież wiemy o tym, że szef sztabu generalnego nawet w Polsce się odgrażał w jakimś tam czasie, to pytanie, na ile generałowie, jak również korpus oficerski białoruskich sił zbrojnych jest gotowy do zmian i podporządkowania się w przyszłości nowym władzom ukraińskim, białoruskim, które mają charakter demokratyczny. Ja sądzę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i obserwując to, co się dzieje na wschodzie od Polski, a zostało między innymi zapoczątkowane przez Rosjan 2014 roku i dalej kontynuowane w ubiegłym roku, a teraz to się dzieje. Jest to wielka szansa dla tych krajów, przede wszystkim jak Białoruś, Ukrainy, aby wyszły, czy tak jak Białoruś, żeby wyszła spod panowania rosyjskiego, ale też stwarzałoby to wielką sytuację przesunięcia granic bezpieczeństwa bardziej na wschód w oparciu o kraje takie jak Białoruś, Ukrainę, co stwarzałoby, które byłyby strefą bezpieczeństwa dla naszego państwa.
Panie generale, to jeszcze w takim razie powiedzmy, czy jest jakaś reakcja NATO, reakcja Zachodu?
Przede wszystkim to, co robią nasze władze, bacznie obserwują rozwój sytuacji na terytorium Rosji, jak również to, co się dzieje na Ukrainie. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, począwszy od prezydenta poprzez nasze władze państwowe, a więc tutaj premiera, również ministra obrony narodowej, jak również wojska, są cały czas gotowości nasze, że sytuacja jest monitorowana. Na pewno NATO podobnie postępuje, Unia Europejska. Przede wszystkim też mamy informacje o tym, że ta sprawa, to co dzieje w Rosji, jest bardziej pilnie monitorowana przez Stany Zjednoczone. Świadczy o tym wypowiedzi, jak również senatorów amerykańskich.
I my w takim razie będziemy oczywiście przyglądać się tej sprawie. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, a obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie. Ale jeszcze jedno pytanie, panie generale, dopytam. Na ile jest realne, że już dzisiejszej nocy dojdzie do faktycznej wojny o Moskwę?
Ja bym to nie nazywał, no, w pewnym sensie może to jest, można tak to nazywać, to wydarzenie, ale jak pani redaktor pamięta, parę minut temu powiedziałem, że w zależności jakie siły w Moskwie, przede wszystkim siły wewnętrzne są odporne na takie działania i są przygotowane, wierne władzom Federacji Rosyjskiej, jaka jest ich determinacja, aby powstrzymać pochód wojsk wagnerowskich. Ale my też nie mamy informacji, czy te kolumny, które jadą w kierunku Moskwy, to jest całe ugrupowanie, czy cała armia wagnerowska, a więc 25 tysięcy, czy to tylko jakieś małe grupy, które się przemieszczają na zasadzie, no powiedzmy, szybkich oddziałów, aby jak najszybciej osiągnąć przedmieścia, później centrum Moskwy. Ale trzeba pamiętać, że Moskwa to jest 10-milionowa metropolia i po prostu, żeby dojechać czy osiągnąć centrum Moskwy, to no, można tam dojechać, gdy te drogi są niebronione, prawda, ulice.
A jeżeli, panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo, ale bo okazuje się, że trochę te struktury jakby siłowe Rosji są już dziurawe w tym momencie. Jeżeli by się okazało, że żołnierze będą się...
Miejmy nadzieję, bo Prigożyn co robi? Bardzo puszcza, znaczy w mediach gra na emocjach, mówi tak, my nie strzelamy do dzieci, a więc tutaj mówimy, mamy na myśli, on ma na myśli żołnierzy 19-20-letnich chłopaków, którzy zostali wcieleni do armii, którzy nie mają doświadczenia. My nie będziemy zabijać swoich najbliższych, po prostu chcemy zrobić porządek, można tak powiedzieć, aby państwo rosyjskie znowu było silne. Natomiast dzięki temu ruchowi, ja uważam, że to nie jest dobrze dla Rosji, to co zrobił Prigożyn. Będzie rosła Rosja słaba. Będzie Rosja słaba wewnętrznie, a tym bardziej nie będzie mogła oddziaływać na państwa odcienne. Ale co jest groźne? Co się stanie i kto będzie odpowiedzialny za broń jądrową, która jest na terenie Federacji Rosyjskiej, jest w bardzo dużych ilościach. Ja uważam, że w tej chwili, ja sądzę, że głowy państw mocarstw zastanawiają się, w jaki sposób reagować, aby ta broń jądrowa nie przeszła w niepowołane ręce i żeby ktoś nie pomyślał o wywołaniu jakiegoś konfliktu światowego. Też przede wszystkim udziałem broni jądrowej. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. To, co się dzieje, zaczyna dziać w tej chwili w Moskwie i na terenie Rosji, tutaj szczególnie w europejskiej części. A też trzeba pamiętać o tym, że, a my o tym dokładnie nie wiemy, że ludność republik dalekowschodnich, rosyjskich, z racji strat żołnierzy, bo przede wszystkim najwięcej strat wśród żołnierzy armii rosyjskiej, to byli żołnierze i oficerowie nierosyjscy. I prawdopodobnie tam też jest duże niezadowolenie. Ciekawi mnie ta sytuacja, na ile te narody podporządkowane Rosjanom, a wchodzące w skład państwa rosyjskiego, będą przeciwko władzy moskiewskiej i w jaki sposób są, czy będą, czy są może przygotowani do tego, aby wystąpić przeciwko federalnym rosyjskim władzom. Żyjemy w ciekawych czasach. Takie czasy przeżywałem w 1991 roku, kiedy był pucz byłego premiera Federacji Rosyjskiej, jeszcze wtedy po upadku Związku, na drugi dzień po upadku Związku Radzieckiego. Ja sądzę, że to jest kolejny historyczny krok do słabnięcia Rosji.
I być może ta historia właśnie teraz... Tak jest. I ta historia możliwe, że właśnie teraz, dziś dzieje się na naszych oczach. Generał Bogusław Samol był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek 16:50. To my teraz przez momencik posłuchamy fragmentu rozmowy wywiadu Piotra Mateusza Babołowicza z Siergiejem Sumlennym, niemieckiego politologa, a także specjalisty do spraw wschodnich, a za kilka chwil Wracamy na antenę.
Russia is clearly harvesting what it sowed. Unlimited violence, chaos, destruction and brutality. Russians have cheered the war against Ukraine.
Rosja wyraźnie zbiera to, co zasiała. Nieograniczoną przemoc, chaos, zniszczenie i brutalność. Rosjanie cieszyli się na wojnę z Ukrainą tak długo, jak długo była zwycięska. Ale teraz wojna wraca do domu. I to jest bardzo naturalny rozwój sytuacji. Nie wierzę, że to, co widzimy teraz, jest osobistym buntem Jewgenija Prigożyna. Oczywiście ma swoje ambicje polityczne i jest osobą, która cieszy się całkiem niezłym szacunkiem swojej jednostce i armii rosyjskiej, co brzmi dziwnie dla wielu zachodnich obserwatorów. Jak ta brutalna osoba, ten złoczyńca, może być tak popularny? Ale oczywiście rezonuje z sercami i umysłami Rosjan. Ale nie wierzę, że pomimo całej swojej popularności mógłby być osobą, która potrafiłaby zorganizować samodzielnie bunt na takim poziomie.
The speed with which Wagner units took control of Rostov-on-Don, a huge city and military headquarters of the southern military district of Russia.
Prędkość, z jaką jednostki Wagnera przejęły kontrolę nad Rostowem nad Donem, ogromnym miastem i dowództwem wojskowym południowego okręgu Rosji. Prędkość, z jaką jednostki Wagnera zajęły rosyjskie bazy wojskowe wokół Rostowa, w tym lotniska w Millerowie i rosyjskie bazy wojskowe wokół Woronerza, i prędkość, z jaką jednostki Wagnera przemieszczają się w kierunku Moskwy, skłaniają ku podejrzeniu, że Prigożyn jest wspierany przez kilku potężnych sojuszników, którzy nie chcą jeszcze się ujawniać. Osobiście uważam więc, że mamy do czynienia z zamachem stanu na dużą skalę w Rosji, gdzie Prigożyn jest tylko jednym z aktorów, ale nie pierwszym. I myślę, że niektórzy ważni gracze w Rosji po prostu próbują pozbyć się Władimira Putina i być może dostarczyć go Zachodowi jako znak dobrej woli, aby osiągnąć jakieś porozumienie pokojowe z Zachodem. Putin wyraźnie powiązał tę wojnę ze swoim własnym przetrwaniem politycznym, a Putin wyraźnie tę wojnę przegrywa. Ale dla wielu w Rosji, w tym dla personelu wojskowego, jasne jest, że nie przetrwają najbliższych lat, jeśli Władimir Putin pozostanie u władzy. I to ich żywotnym interesem jest pozbycie się Putina. I do tego mogą użyć niekonwencjonalnych środków, w tym takiego buntu lub inscenizowanego buntu. Ale w efekcie myślę, że mamy do czynienia z wielkim zamachem stanu, zorganizowanym przez FSB lub innych potężnych graczy w Rosji.
It is their vital interest to get rid of Putin, and for that they can use unconventional means, including such a mutiny or staged mutiny, but in effect I think we are dealing with a large coup d'etat organized by FSB or other powerful players in Russia.
So how do you think the events can
Jak wydarzenia mogą się rozwinąć w ciągu najbliższych kilku dni?
And the next days will be decisive. The Russian Minister of Defense Sergei Shoigu and Vladimir Putin himself.
Następne dni będą decydujące. Jeśli rosyjski minister obrony Sergiej Szojgu i sam Władimir Putin, jeśli uda im się zniszczyć jednostki Wagnera, może to przedłużyć ich agonię na kolejne miesiące. Ale nie wierzę, że pęknięcia w rosyjskich elitach politycznych znikną. Prigożyn nie jest elementem decydującym. Prigożyna można zastąpić. Pęknięcia istnieją. Nierozwiązane problemy istnieją. Strach rosyjskiej armii przed daniem się zabić w ukraińskiej ofensywie istnieje. Istnieje także życzenie rosyjskich elit, aby wydostać się z tej szalonej wojny, w której Rosja grozi całemu światu bronią atomową, terroryzmem nuklearnym i gdzie nie ma zwycięstwa dla Rosji. A jedynie jest życzenie Władimira Putina, aby kontynuować tę wojnę, by pozostać u władzy, mając nadzieję na boskie wsparcie w tej wojnie. Wszystkie te pęknięcia są zbyt silne. Rosyjskie elity chcą pozbyć się Putina i znajdą sposoby na zorganizowanie kolejnego zamachu stanu.
To, drodzy Państwo, rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z Siergiejem Sumlennym, niemieckim politologiem. Ja tylko przypomnę, że wszystkie te rozmowy są do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Cały czas na wschodniej grupie Radia Wnet dodawane są najświeższe informacje, między innymi a informacje i także zdjęcia i filmiki z poszczególnych redakcji, tak naprawdę z całego świata. Państwo nie mogą zobaczyć tego zdjęcia, ale mogę opowiedzieć, jak ono wygląda. Tak wygląda droga w kierunku Moskwy, którą teraz teraz jadą Wagnerowcy. To jest droga już kompletnie nieprzejezdna, droga, która wygląda jakby trzęsienie ziemi w tym miejscu przed momentem nastąpiło. Co jest też zrozumiałe, bo oczywiście na pewno jest tak, że jest próba przeszkodzenia siłą Wagnera w tym, aby do Moskwy nie dojechały, a Wagnerowców gonią Kadyrowcy, czyli oczywiście Czeczeni Ramzana Kadyrowa, Wagnerowcy i wojska Putina. Wszystko to układa się w pewną całość, ale co z tej całości wyniknie, zobaczymy. Część komentatorów twierdzi, że wyniknie wielka wojna o Moskwę i to wojna, którą będziemy mogli oglądać już dziś w nocy. Część komentatorów uspokaja i twierdzi, że to wciąż za małe siły, że Prigorzyn, Wagnerowcy, no to niestety jest niewystarczająco, aby przeszkodzić, aby usunąć Władimira Putina z Kremla. To wszystko jest bardzo ciekawe. Z takich najnowszych informacji za źródłem wiorstki w Federacji Rosyjskiej wprowadzenie stanu wojennego nie jest jeszcze rozważane, ale też Białoruś z dużym niepokojem przygląda się na wszystko to, co się dzieje, a szczególnie Białoruś, ta opozycyjna Swietłana Cichanowska zwróciła się do białoruskich sił bezpieczeństwa z prośbą o przepędzenie wojsk rosyjskich z Białorusi. O czym mówiła Cichanowska? Putin może próbować wciągnąć białoruską armię w swój konflikt wewnętrzny, aby stał on się także naszym konfliktem. Apeluję do białoruskich dyplomatów wojskowych i przedstawicieli służb bezpieczeństwa, aby pamiętali, że Białorusini mają swoje własne interesy narodowe. Ani Putin, ani Prigorzyn nie są przyjaciółmi Białorusi i nie trzeba wybierać jakiejkolwiek ze stron. To od nas zależy, jak ta sytuacja wpłynie na Białoruś. Głównym zadaniem jest zachowanie bezpieczeństwa i suwerenności Białorusi. Swietłana Cichanowska zaapelowała do armii białoruskiej. Nie można zdawać się na los i mieć nadziei, że Rosja zostawi Białoruś w spokoju. Teraz jest najlepsza szansa na wypędzenie rosyjskiej armii z naszego kraju. A jeśli przegapimy tę szansę, Rosja zrobi z nami to samo, co zrobiła z Ukrainą. Dzisiaj stworzyłam dowództwo operacyjne i mianowałam jego szefem Waleria Sachaszyna. Zapraszam przedstawicieli struktur demokratycznych Pułku Kalinowskiego. Przypomnijmy, Pułk Kalinowskiego to jest ten pułk, ci żołnierze, którzy bardzo wspierają Ukrainę, którzy także walczą po stronie ukraińskiej, a także białoruskich ochotników do przyłączenia się do naszej inicjatywy. I to jest bardzo ciekawe, czyli Białoruś tutaj wyczuwa pewną szansę dla siebie na nieco większy oddech, na nieco więcej suwerenności i ciekawe jest to spojrzenie Ukrainy, bo przecież kontrofensywa i też być może, a na pewno wielkie nadzieje Ukraińców, które wiążą się z obecnym przewrotem na Kremlu i jak to można wykorzystać. My, drodzy Państwo, o tym wszystkim będziemy relacjonować i będziemy mówić jeszcze przez najbliższe 2 godziny na antenie Radia Wnet, więc na pewno warto śledzić te informacje, na pewno warto być razem z nami. To jest program specjalny w Radiu Wnet 16:58.